Leki z zielonej apteki.
A już jest z nami Dorota Grącka, która wczoraj, gdy umawialiśmy się na tę audycję, opowiadała mi o tym, że ona była nad morzem, a nad tym morzem to było chyba 27 stopni, Doroto, tak? Dzień dobry.
Dzień dobry, tak. Byłam wczoraj nad oceanem, było spotkanie Polonii i rzeczywiście było 27 stopni, było bardzo, bardzo ciepło, więc z radością wieczorem uciekłam na swoją górkę, gdzie było już znacznie chłodniej.
A u nas też dużo słońca, chociaż dzisiaj ma niebo przykryć, mają przykryć chmury. No i u nas to, wiesz, minus kilka stopni w nocy jednak. W ten sposób to wygląda. Pogoda jeszcze niewiosenna, można powiedzieć niestrawna, bo dzisiaj o tej niestrawności troszeczkę będziemy mówili, ale gdy przygotowywałem się do tej audycji, a właściwie gdy jechałem do rozgłośni, to pomyślałem sobie, że ty cały czas, Doroto, mówisz, żeby wieczorem się nie najadać, nie obiadać i generalnie posiłkowanie skończyć tam gdzieś około godziny, nie wiem, 18, 19 chyba najpóźniej, to zależy od tego, kto kiedy chodzi spać. A ja pomyślałem sobie, przecież nasz organizm w naturalny sposób domaga się tego, żeby po jedzeniu przysnąć sobie, zasnąć, prawda? Mówimy nawet o poobiedniej drzemeczce i ten organizm sam chce, sam ciągnie do tej drzemeczki. Jak to jest? Czy tu nie ma jakiejś sprzeczności? Takie trudne pytanie na dzień dobry.
Sprzeczności nie ma, bo nasz organizm jest często dosyć zaburzony i ciągoty na drzemkę, ciągoty na słodkie, czy ciężkość po jedzeniu, która się utrzymuje wiele godzin, no wynikają z tego, że jest już pewne zaburzenie. Osoba zdrowa, która zje właściwy posiłek o odpowiedniej godzinie, nie będzie miała tego typu ciągot, nie będzie czuła senności po posiłku, bo właśnie ta, no mówi się pół godzinki dla słoninki, pamiętam, moja mama tak mówiła, tak? I rzeczywiście był czas, kiedy sama miałam takie ciągoty, żeby po jedzeniu przytulić się do poduszki i chociaż kwadransik się zdrzemnąć. I rzeczywiście jest to oznaka pewnej słabości układu trawiennego, którego energia ucieka wtedy nam do żołądka, do brzucha, żeby wszystko strawić. Więc im cięższe jest jedzenie, im więcej tego jedzenia, im, no, można powiedzieć, niezdrowe, czyli też mieszamy, na przykład osoby, które jedzą mięso, zjedzą obiad właśnie tak, nie wiem, kotlet, tam kasza czy ziemniaki, jakieś warzywa, surówka, a potem mają ochotę właśnie na jakieś ciasteczko, kawę, więc zaburzają trawienie i rzeczywiście po czymś takim, nawet jeżeli jest kawa wypita, to po czymś takim człowiek ma ochotę się zdrzemnąć.
A poczekaj, to taka ciekawostka. Dlaczego ten taki typowy nasz polski czy europejski standard jest zły? Że ten kotlet schabowy, prawda, bo jesteśmy taki flexible, to w takim razie niech on będzie z kapustą do tego, prawda, a potem jakiś deserek, ciastko z kawą. Dlaczego
no
to
właśnie,
jest źle?
Tutaj, no właśnie, bo dochodzimy do poziomu kwasu żołądkowego, soków trawiennych w naszym żołądku. Ja już pomijam, chociaż właściwie nie powinnam pomijać, to powinna być pierwsza kwestia, że mamy najczęściej niedobory kwasu żołądkowego. Poziom pH jest za wysoki, czyli zamiast oscylować w okolicach 3, 2 pH, czyli no to jest duża kwasowość, no to niestety on dochodzi do 5 czy 6. No i właśnie to kawa między innymi powoduje podniesienie poziomu pH. O ile mamy dobre kwasy żołądkowe, to po wypiciu kawy albo po popijaniu do jedzenia, ja często widzę, że nawet dzieciom serwujemy soczki, wodę, kompociki do jedzenia, no więc już rozrzedzamy te soki trawienne i wówczas to trawienie jest zaburzone. No a często też mamy kłopot raz z przerostem flory jelitowej, a dwa ze strawieniem węglowodanów. Więc jak my sobie jeszcze po takim obiedzie mięsnym, gdzie żeby strawić białko, potrzebujemy kwasu, przy węglowodanach właśnie niekoniecznie, więc tutaj mamy ten rozdźwięk, to my zjemy jeszcze to ciasteczko, no to trawienie węglowodanów rzeczywiście w tym momencie jest też zaburzone. Więc niestrawność właściwie jest gotowa. I teraz zależy to też rzecz jasna od tego, jakie leki przyjmujemy, na co chorujemy, ile mamy lat, jaka jest pora roku, co zjedliśmy, więc poziom nasilenia tych dolegliwości będzie inny.
No mówisz rzeczy bardzo ciekawe, wręcz no, przewrotne, bo wydaje się, że gdy zjemy jakiś obiad, to chciałoby się właśnie go popić, zapić jakimś kompotem.
No właśnie, to jest takie trochę, można powiedzieć,
zapijamy tym kompotem, żeby było nam lżej.
No właśnie, a tutaj kwestia jest taka, że my jemy za dużo, za szybko, połykamy duże kęsy, w związku z czym to jedzenie blokuje nam się w przełyku i chcemy to popić, bo jak nie, no to po prostu jest wtedy ciężko, czasem nawet pojawia się ból, więc jak to się mówi, no taki przepychacz w postaci jakiegoś napoju, żeby to poszło dalej do żołądka, no niestety to zaburza nam proces trawienia, więc albo pijemy przed pół godziny, to może być ciepła woda, to może być jakaś ziołowa herbata, typu, nie wiem, tymiankowa, rozmarynowa, majerankowa, no co tam lubimy. Może być też oczywiście rumianek, jeżeli ktoś lubi, ale niech to będzie właśnie tak, czy ten kompot, tak? Ale niech to będzie co najmniej pół godziny przed jedzeniem. Jeżeli są osoby, bo są oczywiście takie osoby, które no nie zjedzą bez popijania, to zamiast zimnych napojów, to po prostu niech wypiją bardzo ciepłą wodę, bo wtedy przynajmniej trawienie tłuszczy nie będzie zaburzone, bo jak my popijemy, no jednak mięso ma w sobie tłuszcz, nawet jeżeli nie smażymy na tłuszczu, nawet jeśli wybieramy chude mięsa, no to tam zawsze trochę tego tłuszczu jest. No i wtedy to nam się wszystko ścina. No wiesz, jak się zachowuje tłuszcz w zimnych warunkach.
Ja pamiętam z lekcji chemii, że im wyższa temperatura, tym reakcje szybciej zachodzą. I to jest w żołądku chyba dobrze.
Tak, dokładnie. Ja może tutaj takich troszkę teoretycznych informacji, bo mało sobie z tego zdajemy sprawę. No w dzisiejszych czasach coraz częściej, no ja też jako dziecko, nie powiem, byłam, jak trzeba było, karmiona antybiotykami, no a wiemy, że antybiotyki wybijają nie tylko patogenną florę, ale też tą naszą dobrą. Jeżeli wybijamy tą naszą dobrą florę, no to często namnażają się bakterie beztlenowe. I teraz, jeżeli mamy niedokwasotę żołądka, to w ogóle też te bakterie, które z pożywieniem trafiają do naszego żołądka, one mają większe szanse przetrwania. Bo normalnie kwas żołądkowy powinien je w ciągu maksymalnie 15 minut po prostu zniszczyć. Jeżeli ich nie niszczy, one idą sobie dalej do przewodów, do jelita cienkiego. No w jelicie grubym i tak mamy różnego rodzaju florę, więc tam już nawet nie muszą dochodzić. Ale w jelicie cienkim następuje właśnie zaburzenie, bo pojawia się taka niekorzystna dla nas flora. Co się wtedy dzieje? Oczywiście ta niekorzystna flora w połączeniu z węglowodanami, w dodatku niewłaściwie trawionymi, czyli trafiają frakcje do jelita cienkiego takich cukrów, którymi bakterie się żywią, wówczas tworzą się gazy. Bo mieliśmy dzisiaj też mówić o refluksie, prawda? Tak. I to jest jeden z mechanizmów powstawania refluksu, bo często nam się wydaje, że o, mam nadkwasotę. Tak, bo odbija mi się, mam podrażnione gardło, często ludzie dopiero idąc do laryngologa dowiadują się, że powinni iść do gastrologa, bo to jest refluks, że to nie jest żaden kłopot z migdałami i gardłem, tylko właśnie, że treść żołądka czy soki żołądkowe unoszą się właśnie na fali tych gazów, które w jelitach się tworzą i podrażniają nam śluzówkę.
No tak, tylko że lekarz powie zdecydowanie, że to jest wina tego zwieracza oddzielającego żołądek od gardła, powiedzmy.
No tak, tylko że na ten zwieracz naciska duża siła. Mhm. Jak nie są tworzone gazy, no to zwieracz trzyma, nic się nie dzieje. Chyba że będziemy po jedzeniu pracować w pozycji zgiętej, czyli siedzimy przy komputerze albo schylamy się, pielimy w ogrodzie albo wykonujemy jakieś ćwiczenia, no to wiadomo, wtedy to tak fizycznie, mechanicznie będzie duży nacisk, prawda, na zwieracz. Natomiast jeżeli tworzą się te gazy, no to jak z taką dużą siłą one napierają na to, co powinno być zamknięte, to się w końcu otworzy, tak? Bo jeżeli dzień za dniem mamy ten sam problem, no to w końcu osłabnie nam ta membrana, która powinna trzymać to, co w żołądku, w żołądku.
Tak. No, zanim nastąpią kolejne pytania, to przede wszystkim zapomniałem, przepraszam, panie Mirku, jak zwykle pan Mirek z pozdrowieniami dla Doroty i podziękowaniami, kłaniam się nisko, a pan Adam pyta to trochę z innej beczki, ale może zacznijmy też od pytań, nasz SMS-owy numer 603060606. Pan Adam ma gorzko w ustach, czasami tak jakby mydło zjadł, język ma obłożony śluzem w kolorze żółtym. Co robić, pani Doroto, co robić?
No tutaj tak, z medycznego punktu widzenia no może się okazać, że po prostu to w badaniach często wychodzi, jest jeziorko żółci w żołądku, czyli zarzuca żółcią nie w tą stronę. Żółć generalnie powinna trafić do dwunastnicy, tam jest takie miejsce połączenia dróg żółciowych, dróg trzustkowych i jelita cienkiego, właśnie dwunastnicy. Tutaj różne enzymy też się pojawiają trzustkowe i następuje dalsze trawienie tego, co z żołądka wyszło. I teraz, jeżeli mamy tutaj problem ze zwieraczem Odiego, to jest no trochę anatomii, ale no to jest takie właśnie miejsce, które ma nie dopuścić do tego, żeby żółć cofała się do żołądka, no to wówczas może się pojawić taka sytuacja i często skutkuje to właśnie tym odczuciem goryczy w ustach. A żółć niestety również obniża nam kwasowość w żołądku, więc no jest to dosyć niekorzystne zjawisko. No i teraz też patrząc na gruby, żółty nalot, no oczywiście to jest zdecydowanie za mało, żeby stawiać diagnozę, ale jeżeli sięgamy do książek diagnoza z języka, one są ogólnie dostępne, nawet jak się wpisze w internecie gruby, żółty nalot na języku, co to znaczy, medycyna chińska, no to właściwie na każdej stronie znajdziemy informację, że jest to jeden z objawów gorącej wilgoci. Oczywiście trzeba zawsze zrobić dokładny wywiad i zobaczyć, czy inny powód nie jest tego obłożonego języka, ale jakby pan Adam szukał dalej właśnie w kierunku medycyny chińskiej, to tutaj zachęcam, żeby skorzystać z konsultacji terapeuty medycyny chińskiej, żeby stwierdził, czy rzeczywiście jest to ten problem. No bo trzeba zwrócić też uwagę na inne objawy, które bardzo często towarzyszą właśnie takiej gorącej wilgoci. Samo to, że na języku i samo to, że gorycz w ustach, no to jest zdecydowanie za mało, żeby powiedzieć, jaki tu jest problem, a w związku z tym, co należy zrobić. Ja wiem, że niektóre osoby po prostu myjąc zęby od razu skrobią język, ale mówią, ale na drugi dzień jest dokładnie to samo, tak? No bo to przyczyna nie została usunięta.
A co robić z tą gorącą wilgocią? Czymże jest ta gorąca wilgoć? To bardzo intrygująco brzmi.
No
wiesz,
tak,
przed chwilą, przepraszam, znowu wchodzę w słowo, tak? Bo przed chwilą przecież rozmawialiśmy o tym, żeby dobrze byłoby popijać czymś gorącym, jeżeli już popijać.
Tak, no właśnie, czasami jest tak, że to, że popijamy zimnym, może spowodować gorąco, bo to jest tak, jak zimno, co powoduje zimno? No powoduje zastój, prawda? My się raczej kulimy, jak jest nam zimno, a nie się rozbieramy i rozkładamy ramiona, prawda? Mhm. Nie chodzimy tacy, o jak to fajnie, że jest nam tak zimno, tylko raczej jesteśmy skuleni. No i to samo się dzieje w organizmie. Zimno może doprowadzić do zastoju. No i wyobraźmy sobie, że w danym miejscu, bo to nie chodzi, że nagle w całym organizmie mamy jakiś zastój, tylko w danym miejscu, tak jak po prostu w rurach hydraulicznych, z pieca idzie ciepło, no bo też nasz żołądek, nerki, wszystko produkuje ciepło, między innymi z jedzenia i powinno nas rozgrzewać, żeby wszystko dobrze funkcjonowało. Ale gdzieś właśnie zimno, na przykład poprzez wypicie zimnego piwa albo zjedzenie zimnych lodów, w żołądku pojawia się zimno. Więc może pojawić się zastój, zastój pokarmowy, zastój jedzenia. I teraz jeżeli to się powtarza często, dzień za dniem, czasami latami, to ten zastój może lokalnie doprowadzić do gorąca. No bo to tak jak zatkamy rurę, ciepło idzie z jednej strony, ale nie może przepłynąć na drugą stronę, no to w danym miejscu za chwilę tego ciepła nagromadzi się za dużo.
Ono się tam kumuluje, tak?
I to już nie będzie... Tak, bo ono się kumuluje i to już nie będzie dobre ciepło, to już będzie patogenne ciepło, które nam tą rurę może zniszczyć, tak? I tak samo jest w naszym organizmie. To pokazuje, że dana sytuacja, która się odpowiednio często powtarza, a jeszcze jak natrafi na osobę, która właśnie przyjmuje różne leki, leczy się na inne dolegliwości, żyje w gorącym klimacie, odżywia się ostro, tłusto, ciężko, pije alkohol, no to potem się okaże, że taka osoba też dodatkowo może cierpieć na nagromadzenia w pęcherzyku żółciowym, może cierpieć na nadciśnienie, może cierpieć na bóle głowy, może cierpieć na grzybice. To jest bardzo powszechna choroba, której jednym z powodów jest właśnie gorąca wilgoć. Więc trzeba popatrzeć na inne objawy. No ale tutaj brawo, panie Adamie, że zwraca pan uwagę na język, bo on rzeczywiście, zanim jeszcze zacznie pana cokolwiek boleć czy dolegać, już daje informację, że chyba coś się dzieje i trzeba by poszukać, żeby w zarodku zdusić potencjalną chorobę.
Naturoterapeutka, fitoterapeutka, zielarka Dorota Grącka jest z nami. 600-306-0606. Kolejna seria pytań już za moment, już za chwilę, tych pytań od słuchaczy. No i jeszcze wtedy zapytam cię, Doroto, to jaki model, jaki ten model jedzenia byłby najlepszy, najmądrzejszy, żeby nie dolegała i nam i niestrawność, no i ten refluks, do którego też przejdziemy w kolejnej części audycji. 603-06-06-06. SMS-owy numer do Radia Gdańsk.
Leki z zielonej apteki. Leki z zielonej apteki.
Za 25 minut południa, a z nami Dorota Grącka, naturofitoterapeutka, zielarka. No, z nami jak z nami, bo ona jest tak naprawdę gdzieś tam daleko, daleko za morzami, za oceanami na Teneryfie. A pytanie od słuchaczy, Doroto, brzmi: czy zdrowe dla żołądka jest picie wody z cytryną i sodą oczyszczoną rano przed jedzeniem? To bardzo ostatnio modne podobno.
No tylko po co tak naprawdę? Soda oczyszczona będzie nam właśnie zmieniać pH żołądka. No jeśli tutaj mieszamy z cytryną, no to ja pamiętam właśnie coś takiego, to lata temu tata robił taką sodkę, to się mówiło sodka, czyli woda z octem, do tego się wsypywało sodę, to tak się pieniło, buzowało i piło. I cytryna, no też jest kwaśna, więc też da ten sam efekt. Ja słyszałam raczej o piciu samej wody z sodą i to robiły osoby, które chciały właśnie zredukować refluks, bo myślały, że to z nadkwasoty, bo właśnie taka woda z sodą, ona, która ma wysokie pH, zresztą jest też woda alkaliczna, która też ma wysokie pH, ona będzie redukowała, ale nadkwasotę. No przy niedokwasocie to się raczej mija z celem, żeby coś takiego robić. No to już lepiej, jeżeli chcemy dokwasić żołądek, to wypić sobie wodę z octem jabłkowym. Jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, to warto zacząć od jednej łyżeczki na pół szklanki wody i zobaczyć, czy będzie odczucie pieczenia w żołądku, czy nie. Jeżeli nie będzie, to można zwiększyć do 2 łyżeczek i stopniowo zwiększać aż do 2 łyżek, ale tylko do momentu, kiedy nie poczujemy pieczenia. To jest tak samo, jak lekarze przepisują betainę HCL, czyli enzymy trawienne, które mają zwiększać właśnie poziom soku żołądkowego i jak ustalane jest dawkowanie. No, lekarz też mówi, proszę zacząć od jednej kapsułki, stopniowo zwiększać. Jak na przykład przy trzeciej czy czwartej kapsułce poczuje pan czy pani pieczenie, no to schodzimy o kapsułkę niżej, bo to znaczy, że to jest pana dawka. Więc tutaj można by sprawdzić w ogóle na początku, z czym mamy problem, czyli zrobić sobie tak zwany test sody. To jest właśnie wypicie na pusty żołądek rano. Można sobie wyobrażać albo już przygotowywać śniadanie, żeby soki żołądkowe ruszyły, ale jeszcze nic nie jeść. I na pół szklanki łyżeczkę sody wymieszać, wypić i włączyć stoper. Zobaczyć, po ilu sekundach się odbije. No jeżeli odbije się szybko bardzo, no bo wytworzy się przecież dwutlenek węgla w reakcji, prawda? Mm-hmm. Jeżeli jest kwas i wlejemy tam rozpuszczoną sodę, no to powinien się pojawić właśnie dwutlenek węgla, czyli będzie szybkie odbicie. Jeżeli mamy wysoki bardzo poziom, czyli nadkwasotę, wówczas to odbicie nastąpi błyskawicznie, silnym takim, no, beknięciem, mówiąc popularnie. Natomiast jeśli mamy niedokwasotę, to albo to odbicie się w ogóle nie pojawi, albo po kilku minutach. Generalnie prawidłowy czas, w jakim się powinno pojawić, to jest tak właśnie od 40 do 90 sekund. I to jest taki prosty, domowy sposób, żeby sprawdzić właśnie poziom soków trawiennych, bo inny, już dużo bardziej dokuczliwy, no to jest po prostu diagnostyka wykonana w szpitalu, bo tam kładą człowieka na 24 godziny, wpuszczają sondę do żołądka i o określonych porach podają różne specyfiki i badają próbki soków trawiennych, jakie to pH jest. Więc ten domowy sposób rzeczywiście wydaje się znacznie prostszy, żeby zobaczyć przynajmniej, czy dobrze oceniamy powód naszej dolegliwości, czyli niedokwasota czy nadkwasota.
Bo wydaje się, że jak mamy jakieś dolegliwości, no na przykład z tym refluksem związane, no to niektórym się może wydawać, że mamy nadkwasotę, tak? I dobrze byłoby tą nadkwasotę, wtedy myślimy, kombinujemy, neutralizować, no między innymi albo na przykład sodą.
Tak, no tylko, że jeżeli można oczywiście to robić, bo przecież jest też woda alkaliczna, która pomaga nam w takich doraźnie oczywiście dolegliwościach. Ta soda też nam doraźnie pomoże. Czasami doraźnie pomoże nam zjedzenie dobrze pogryzionych migdałów, bo one też mają takie właściwości alkalizujące. Ale jeżeli my sobie taką sodę wypijemy przed posiłkiem białkowym, nieważne czy to jest mięso, jajko, ser, białko roślinne, to wówczas no, bardzo zaburzamy trawienie. Więc też trzeba wiedzieć, kiedy wypić taką sodkę, żeby sobie pomóc, tak?
Teraz pani Anna, proszę się nie obrazić, ale ostatnio moja żona, tak, myła zlew octem i sodą. Zapytałem, dlaczego ona miesza jedno z drugim. Odpowiedziała mi, że ona w internecie tak wyczytała, że tak właśnie się robi. A ja znowu z chemii pamiętam, że kwas plus zasada, mucha nie siada. I pomyślałem sobie, dlaczego tym się właśnie myje, gdy z kwasu i z tej sody powstaje po prostu sól, nic innego, tak? Nie taka sól kuchenna, tylko sól w sensie chemicznym. Ha, to pytanie do Doroty, no tak. Właściwie w zawieszeniu trochę powstało.
No tak, bo tutaj rzeczywiście ja sama też tak jak jeszcze miałam kanalizację, że tak powiem, to nie kupowałam tych tam kretów i innych żeli, żeby wlewać, bo to rzeczywiście niszczy nasze środowisko. Ale wsypywałam sodę, zalewałam octem. No i ci, którzy tak robią, wiedzą, że natychmiast następuje reakcja, pieni się to, prawda? Wydziela się dwutlenek węgla też i przeczyszcza to. No oczywiście nie jakieś straszne zakłócenia w instalacji, no ale pomaga nam oczyścić troszeczkę tą kanalizę. Ale zanim nam, bo bardzo szybko czas płynie, więc zanim, no to też jak sobie pomagać, co robić, żeby zminimalizować dolegliwości związane z refluksem, pomóc trochę swojemu żołądkowi, no bo potem będą Państwo do mnie pisać, no tak, to teraz nas trochę Pani postraszyła, powiedziała, jak to wygląda, ale co my mamy robić, tak? No więc tak, po pierwsze, jeżeli mamy takie dolegliwości refluksowe, to przyjrzyjmy się, ile posiłków dziennie i jakiej wielkości jemy, bo przy takich refluksach to lepsze dla żołądka jest jedzenie 5-6 posiłków, ale drobnych, żeby żołądka nie obciążać, czyli żeby on miał mniejsze ilości do strawienia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to właśnie nie kłaść się po posiłku, ani nie zginać, nie siadać, nie iść od razu na jakieś ćwiczenia, nie siadać do komputera. Dbać o to, żeby żołądek nie był uciskany. To też oznacza, że no osoby, które noszą spodnie z paskami, z przączkami, tutaj dobrze, żeby sobie pasek poluzowały. Ja raz dostałam maila od mojej klientki, która powiedziała, no pani Doroto, jednym ze skutków wizyty u pani było to, że zaczęłam nosić sukienki. To też
a ja w tym momencie pomyślałem o czymś innym, o męskim problemie. Mój znajomy skarżył się, że jego żona bardzo nie lubi, gdy on je na stojąco, tak po męsku. Wiesz, na szybko, że on robi sobie tę kanapkę czy coś tam. A teraz właściwie, Doroto, mówisz o tym, że dobrze byłoby jeść na stojąco i po jedzeniu też trochę pochodzić.
Nie mówię, żeby jeść na stojąco. Tutaj nie. Ja mówię, żeby po jedzeniu czyli jak już zjemy na spokojnie, dobrze przeżujemy, pogryziemy, nie kłaść się, nie siadać w takiej mocno zgiętej pozycji, tylko najlepiej zrobić sobie krótki spacerek.
No szkoda, bo już miałem dla niego dobre wiadomości. Nie udało się niestety.
Przeważnie jak jemy na stojąco, to łykamy to jedzenie, gryziemy wielkie kęsy, spieszymy się, nie ma tutaj tego skupienia się na jedzeniu. No a przy refluksie to też jest bardzo istotne. Także tutaj warto też pamiętać, jakich produktów unikać, no bo oczywiście są produkty, które drażnią nam żołądek i osoby, które mają nie tylko refluks, ale też nieżyt żołądka, bo to już im wychodzi też w badaniach, mają jakieś nadżerki, zaczerwienione atrium żołądka, to oni już też czują, że jak właśnie wypiją wodę z cytryną, czy kiszonej kapusty zjedzą, czy właśnie za ciężko, za tłusto, za dużo, za późno, no to się bardzo źle czują. I są też osoby, które mówią, a ja właściwie to budzę się już z bólem gardła. Znaczy z takim podrażnieniem. Ludzie często mówią, to jest suche gardło, muszę popijać, odchrząkuję, pochrząkuję. Mówią, że to jest bardzo denerwujące. No oczywiście, że jest, ale to też często wynika z tego, że my jemy późno. Późno, czyli tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, żeby ostatni posiłek zjeść 18-19 najpóźniej i też lekki posiłek, ale jak właśnie tak najemy się późno i idziemy spać, nawet za godzinę jak pójdziemy spać, to i tak wszystko w żołądku jeszcze jest, no to niestety w pozycji leżącej będzie zwiększony napór na wpust żołądka, w związku z czym rano może się okazać, że skutek jest taki, że mamy to podrażnione gardło, bo ta treść czy soki żołądkowe podniosły się tak wysoko. No bo w pozycji leżącej wiadomo, tak? To jest bardzo proste wtedy, a ilość jedzenia powoduje, że to ciśnienie się zwiększa. I jeżeli już nam się zdarzy coś takiego, no to lepiej wtedy kłaść się, zasypiać i spać na lewym boku. To tu zachęcam Państwa, żeby zajrzeć do Atlasu Anatomii, zobaczyć jak zbudowany jest żołądek i gdzie jest dno żołądka. Ono wcale nie jest na samym dole w naszym organizmie, jest inaczej troszeczkę ten żołądek zbudowany i tam znajdą Państwo odpowiedź, dlaczego ja mówię, żeby na lewym boku wtedy się kłaść po takim dużym posiłku albo właśnie przy dolegliwościach refluksowych.
To pierwsza porada byłaby taka, uważać na porcje, żeby nie były za duże, żeby się nie przejadać, tak, żeby się nie wypychać, bo potem też będziemy się czuli ociężali po takim dużym, ogromnym jedzeniu po wielkiej wyżerce, to na pewno, ale też przy jedzeniu, żeby się nie spieszyć, tak? To dwie podstawowe porady. Trzecia taka, że po jedzeniu jednak zachowywać, ale po jedzeniu, tak, tę pozycję pionową, bo w poziomie, no to możemy mieć kłopoty rzeczywiście z refluksem. Coś jeszcze?
Oczywiście zdrowa osoba nie będzie miała tych problemów. Ja tutaj bardziej mówię do tych Państwa, którzy już tego typu problemy mają, tak, żeby wtedy tego nie robić. No bo rzecz jasna, jeśli ja czy ty po posiłku nie wstaniemy od stołu, tylko jeszcze będziemy sobie siedzieć, rozmawiać, prawda, no nic nam się nie wydarzy. Ale jeżeli w naszym towarzystwie będzie osoba, która ma duże problemy z refluksem, z żołądkiem, no to dla niej będzie rzeczywiście lepiej, jak będzie z nami rozmawiać, chodząc wokół stołu.
Rozumiem. Bo to też jest taki sposób na niestrawność, prawda? Przede wszystkim nie przejadać się, nie najadać, nie rozpychać tego żołądka.
A jeżeli już właśnie dokucza nam żołądek i odczuwamy też dolegliwości z poziomu żołądka, czy ludzie mówią, boli mnie gdzieś w brzuchu, tak? Tu wysoko pod mostkiem. Ja w ogóle dodam, że często jest tak, że osoby, którym wydaje się, że mają problem kardiologiczny, bo na przykład mają nagle atak przyspieszonej akcji serca, krótkotrwały, no to potem kardiolog mówi, że no, tu z sercem jest wszystko w porządku, to jest od żołądka, proszę iść do gastrologa. Więc ten żołądek właściwie oddziela tylko przepona od serca, więc to, co dzieje się w żołądku, przenosi się bardzo łatwo też na nasze serce, więc proszę też na to zwrócić uwagę, bo niektórzy wpadają w panikę. Zresztą to jest takie uczucie, bo niektórzy mówią, jakby tracili oddech, przydusza ich, serce przyspiesza w krótkotrwałych interwałach, nie wiedzą, co się dzieje. I to nie zawsze oznacza arytmię, to nie zawsze oznacza konieczność właśnie leków, które by ją usuwały, to i to kardiolog bardzo często stwierdza, że no to są kwestie właśnie gastryczne.
Ale te objawy refluksowe często podobno są podobne właśnie do objawów zawałowych wręcz.
No niektórzy, tak, no to już są bardzo silne objawy refluksowe, ale rzeczywiście była u mnie ostatnio klientka, która właśnie z takimi objawami trafiła do szpitala na oddział kardiologiczny i tam kardiolog od razu ewidentnie stwierdził, że to jest problem żołądkowy.
To ja wrócę jeszcze do SMS-ów od słuchaczy. Mówiliśmy o tym piciu wody z cytryną i z sodą oczyszczoną. To co, radziłabyś rano pić wodę, ale bez cytryny i bez sody, nawet jeżeli byśmy popijali po prostu to oddzielnie?
Ja w ogóle zachęcam, żeby wystartować dzień od przepłukania, nazwijmy to, organizmu, czyli wypijamy kubek bądź dwa. No w ajurwedzie to nawet się zaleca, żeby w ciągu godziny wypić 4 kubki ciepłej bądź bardzo ciepłej wody. No to zależy, czy osoba jest wychłodzona, czy przegrzana, czy termicznie jej jest okej, żeby właśnie uruchomić też pracę jelit. Są takie bardzo fajne ćwiczenia, jeżeli ktoś mi kiedyś powiedział, no nie, pani Doroto, ale mi się żaby zalęgną w brzuchu od tej ilości wody i bulgocem i potem w żołądku, no to tutaj jest coś takiego, taki zabieg, który nazywa się gest muszli. Jak państwo sobie go wygooglają, to zobaczą pierwsze ćwiczenie tylko, żeby z żołądka spuścić wodę dalej do jelit. To jest chwycenie się, podnieść ręce do góry, chwycić się za łokcie i tak no dosyć zamaszyście prawo w lewo wyginać się po 4 razy na każdą stronę. Tam jest bardzo ładnie nawet na obrazkach pokazane to ćwiczenie i to powoduje otwarcie się spustu żołądka i te płyny, które właśnie przed chwilą żeśmy przyjęli, przechodzą dalej do jelita cienkiego.
Test gest muszli, rozumiem, tak? Tak to się nazywa. Przejdziemy
tak,
do też.
To jest taki zabieg.
Jeszcze takie pytanie, bo kiedyś opowiadałaś mi o tym, że lepszą rzeczą do picia nie są jakieś elektrolity, a nie taka czysta woda. To picie wody jest współcześnie bardzo modne, ale co za dużo, to też niezdrowo.
No tak, to jeszcze zależy, jaką mamy wodę teraz w dobie instalacji filtrów osmotycznych. Ja też widzę, że no z powodów oszczędnościowych nie każdy montuje mineralizator i wtedy pije wodę no destylowaną, można powiedzieć, tak? Czyli pozbawia się wszystkich mikroelementów. No to wtedy włączenie właśnie robienia sobie takiego domowego izotoniku jest bardzo wskazane. No ale też sportowcy czy osoby, które nie wiem, są na wakacjach w ciepłych krajach, bardzo się pocą albo chodzą na wycieczki i też bardzo się pocą, to picie samej wody po prostu nie uzupełni tych mikroelementów, no bo tracimy dużo związków soli, prawda? Więc może to zaburzyć naszą gospodarkę elektrolitową, a sód i potas no, są tutaj kluczowe dla pracy naszego organizmu. Więc możemy sobie zrobić nawet samemu taki domowy izotonik. Troszeczkę soli, może być trochę cytryny, troszeczkę miodu, woda. I mamy napój, jeszcze może być, no, jak dla mnie najlepiej, to chociaż o temperaturze ciała, czyli my nie będziemy go odczuwać jako ciepłego, ale taki letni będzie, wlać sobie do termosu i po prostu z czymś takim ruszyć na wycieczkę.
To zdecydowanie są przepisy dla mnie, dlatego że mój organizm buntuje się przeciwko piciu takiej czystej wody i woda z miodem i z cytryną to jest coś, co pan redaktor lubi najbardziej. Ale pytanie troszeczkę...
Ale z solą. Dodaj w łódku też zawsze troszkę soli, bo to właśnie w soli będą te elektrolity, na których nam zależy. Tutaj sama no cytryna tak. I miód to jest za mało.
Okej, dobrze, będę dodawał soli, chociaż o soli to powinniśmy zrobić kolejny odcinek, bo to o soli mówi się bardzo, bardzo różnie, prawda? Ale będę szczyptę soli, okej, dorzucał. Od pana Kazimierza pytanie, co może oznaczać, bo on najczęściej wieczorem czuje zapach i posmak acetonu, jakby palącego się plastiku, nawet napisał pan Kazimierz.
Ale czuje, że z organizmu mu się taki zapach wydziela, czy czuje powietrzu wokół siebie?
A tego nie dopisał. Ja myślę, że dzisiaj mówimy o problemach gastrycznych. No to tak z siebie po prostu czuje. W ustach.
Czyli, że coś w oddechu takiego, tak? No, Trudno mi powiedzieć, co tam się może dziać, bo też nie wiem, jakie leki pan przyjmuje, czy na coś się leczy, jaka jest kondycja, co zachodzi na poziomie nerek też, bo tutaj trzeba by zwrócić uwagę, czy nie dzieje się coś na poziomie filtracji. I no, na pewno to jest sygnał z ciała, który warto zbadać. Można nawet iść i zrobić badanie, sprawdzenie w wydychanym powietrzu, co takiego się pojawia tak naprawdę tam. No bo zapach palonego plastiku, który wydziela nam się z organizmu, mnie raczej by zaniepokoił. Ale nie potrafię odpowiedzieć, co to może oznaczać, że z organizmu wydziela się taki zapach.
A ja chciałem ci tam mówić, Doroto.
Palony plastik, no jestem zaintrygowana, naprawdę.
A ja jestem, chciałem ci tam mówić, Doroto, na temat za dwa tygodnie, mianowicie o budowaniu odporności tak generalnie i ogólnie, bo myślę sobie, że ten okres taki marcowy, kwietniowy, kiedyś mówiło się, że w marcu jak w garcu, a jeszcze w garcu, a kwiecień, plecień to przeplata trochę zimy, trochę lata i myślę sobie, że to jest taki najpoważniejszy jednak czas przeziębień, bo tu słońce poświeci, to wyjdziemy bez tego, bez czapki, bez szalika, przewieje nas w jakimś miejscu, bo myślimy, że to już oddychamy pełną piersią, prawda? A potem się okazuje, tak, że trafimy w jakieś miejsce, albo za długo pobędziemy na dworze, spotka nas wieczór i zamrozi nas i przewieje nas. I to jest pytanie od stałej słuchaczki. Co byś poradziła i być może wstęp do tego, o czym będziemy rozmawiali za dwa tygodnie, na powracające tak zwane zimno, czyli opryszczkę na ustach. Tylko na parę dni ona przestaje brać witaminę B, kompleks, a bierze ją długotrwale już, bo od 2 lat. To stały słuchacz, przepraszam, pyta, że co z tą opryszczką, co robić, gdy ona się pojawia, gdy nie ma tej witaminy B.
Opryszczka to jest spowodowana wirusem, herpes simplex, który jak już się raz przypląta do organizmu, no to po prostu sobie siedzi i czeka na odpowiednią chwilę. I to jest, słuchaj, ciekawe, bo ja, która jestem w bardzo ciepłym klimacie, właśnie w zeszłym tygodniu miałam opryszczkę. Mała wyskoczyła mi na ustach i z jakiego powodu? No ja jestem tutaj od 2 miesięcy, więc też trochę stresu i przemęczenia, przepracowania, ale uwaga! Ona się pojawiła w momencie, kiedy zeszłam po całym dniu ze słońca. Byłam na wycieczce, szłam brzegiem oceanu, świeciło centralnie na mnie słońce i to gorąco, zresztą mi się w całym moim życiu, nie pierwszy raz już zdarzyło, bo jak byłam w Nepalu, to dokładnie ta sama historia była. Duża ilość słońca i wywaliło opryszczkę. I to oznacza z jednej strony osłabienie odporności, z drugiej warunki, gdzie wirus się bardzo mógł namnożyć. I teraz jak można sobie dosyć szybko pomóc? Jeżeli ktoś już miał opryszczkę, to zna to charakterystyczne mrowienie. Więc od razu można propolisem, czy na patyczek, czy na palec, ale potem dokładnie umyć ręce, od razu kropelkę i przykładać, ale tylko w to miejsce, gdzie ta opryszczka jest. I też, no jeżeli to jest osoba dorosła, to około 50 kropli propolisu, czy rozpuszczone z miodem, czy w wodzie, 3 razy dziennie. Bardzo dobre wyniki daje też oczywiście melisa, ale nie suszona, tylko świeża. Więc jeżeli mamy gdzieś dostęp już w ogrodnictwie, czy w sieciówkach jakichś, w doniczkach jest melisa, to wtedy do picia melisę, bo chodzi o te olejki eteryczne. To z takich najprostszych sposobów, które są dostępne państwu, tak myślę, od ręki, bo propolis też już teraz
a
jest
ja muszę
w
już powiedzieć, Doroto, to więcej w takim razie. Tak. Za 2 tygodnie zapraszamy z Dorotą Grącką, panią zielarką Włodzimierz Raszkiewicz. Dzisiaj musimy już powiedzieć do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Leki z zielonej apteki.